Takie coś w mojej duszy zaczęło mówić. Szukając Ciebie, odnalazłem siebie. Miałem w tym okresie teraz tak odwiedzin rodziny i też spotkań przed świętami. Miałem taką refleksję na temat swojego życia, że Bóg mnie znalazł, że Bóg zbawił mnie i że tak naprawdę ja przez całe swoje życie próbowałem odkryć sam siebie, kim jestem, dokąd zmierzam, do czego Bóg mnie prowadzi. I nawet dzisiaj, kiedy żyję już z Bogiem 25 lat, to dalej znajduję się czas od czasu w takim miejscu zagubienia i pytania. I powiem wam, że za każdym razem odnajdywałem siebie, kiedy odnajdywałem Boga. Można powiedzieć, że siebie też odnalazłem dopiero wtedy odnalazłem siebie, kiedy odnalazłem Boga. I to jest taka tajemnica, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie tak poszperali i przeszukali Nowy Testament w tą stronę, ponieważ taki pusty, nawet duchowy, ale egocentryzm, próba odpowiedzi na życiowe pytania, jakie są w naszym życiu, niekoniecznie nam może pomóc. Czasami trzeba, i może przede wszystkim w tym naszej, w tej erze Nowego Testamentu, w erze Ewangelii, musimy przestać kierować nasz wzrok na nas samych, a zacząć kierować na Boga i wtedy dopiero znajdziemy odpowiedzi dla nas samych i znajdziemy odpowiedzi na ten temat, kim my jesteśmy. Powiedzmy wszyscy razem, Boża obecność. Amen. I teraz pierwszy fragment to jest taki dłuższy, ale to jest początek historii o synu marnotrawnym. Zauważyliście, że my przez 3 tygodnie, ostatnio nie, ale wcześniej, przez kilka tygodni wracaliśmy na molnie do tej przypowieści, szczególnie tego drugiego syna przerabialiśmy. Dzisiaj chciałbym tego drugiego zostawić w spokoju i zająć się tylko i wyłącznie tym pierwszym, ponieważ tak jak fajnie mieliśmy też taki wywiad dla Radia Chrześcijan z Jaśkiem, nagrywaliśmy, też to bardzo fajnie wyszło, że właściwie my jako nowonarodzeni chrześcijanie, do którym my tym synem jesteśmy. Prawda? I taka jest tendencja, żeby mówić, że tym pierwszym synem, który znalazł się w tarapatach, to my byliśmy. Tak? Jedliśmy ze świniami i tak dalej, ale wróciliśmy do ojca. Ale teraz to my częściej jesteśmy tym drugim, który wszystko ma, jest z domu ojca, wszystko należy do niego, nie potrafi skorzystać. Ale wiecie, ja tak, jak badam swoje serce i obserwuję też innych ludzi wierzących, ja myślę, że my tymi dwoma synami jesteśmy równolegle przez cały czas. Bo przez cały czas jest jakaś miara odstępstwa w naszym życiu i przebywania poza domem ojca i przebywania może poza Bożą obecnością i przez to życie w tej nieświadomości, kim my naprawdę w Bogu jesteśmy, jaki ogień naprawdę w nas płonie, ale z drugiej strony jesteśmy również cały czas tym drugim synem, który będąc w domu ojca i będąc sprawiedliwy w nim, nie potrafi wziąć tego, co do niego należy. Więc może przeczytajmy sobie tak dla rozgrzewki. Później będą takie wersety z apostoła Pawła, Piotra i Jana, więc tak będzie bardziej trochę może nowotestamentowo-teologicznie, ale najpierw ta ilustracja, dobrze? Ewangelia Łukasza 15 od 16 wiersza. Wyrywamy, tak? Bo nie chcemy czytać całej historii. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Tak, obraz człowieka, który ma głód, który ma puste wnętrze, który ma pragnienie. Potrzebuje teraz czymś zarzucić swoje wnętrze, tak? Czyli można powiedzieć, coś chce ze sobą zrobić. Jeden człowiek jest po prostu najzwyczajniej w świecie głodny, tak jak ten, o którym tutaj jest mowa. Nie ma co włożyć do garka, tak? Czyli inaczej mówiąc, do brzucha. Inny człowiek ma wielki głód sukcesu. Po prostu, Boże, po prostu miałem takie fale, coś mi się udawało, ale teraz widzę, że od dłuższego czasu coś jakby nie chce ruszyć. Prawda? Te sukcesy to są dawne czasy. I mam głód sukcesu. Inny człowiek może nosić w swoim sercu odrzucenie. Prawda? Brak akceptacji taki i też goryczy, aż do złości go doprowadza, że nie jest po prostu przyjęty przez innych, prawda? I ma pustkę i po prostu próbuje to zarzucić, nie wiem, może każdy czymś innym, tak? Inny człowiek może mieć brak pokoju, Generalnie jest cały czas niespokojny i próbuje ten pokój uzyskać. I próbuje się dowiedzieć, dlaczego jest tyle niepokoju. Tak, idzie trenować jogę, albo feng shui, albo puszcza dużo muzyki, albo wybiera muzykę, którą puszcza, żeby ciągle się nastrajać, tak? Albo ciągle organizuje sobie życie, żeby w nastrój wejść, tak? Żeby po prostu jego życie było nastrojone. Ale nie uzyskuje tego pokoju, ponieważ to jest coś w głębi, coś, czego my nie uzyskamy, jeżeli nie spotkamy się z tatą, jeżeli nie wejdziemy w poznanie Boga. Dopiero wchodząc w poznanie Boga, poznajemy, kim my jesteśmy. I tu jest ten młody człowiek, który ma puste wnętrze, który próbuje karmić się tym, co mają świnie, ale naprawdę tak jest powiedziane, że nikt mu tego nie dawał. I wejrzał w siebie, tak, w tą pustkę i rzekł, ileż to najemców ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wiesz, często jest tak, że kiedy mamy tą pustkę w sobie i nie potrafimy siebie odnaleźć, nie potrafimy odszukać siebie, odnaleźć odpowiedzi, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie jest ta odpowiedź, to porównujemy się z innymi ludźmi. I tak to jest w naszej naturze, że zawsze życie innego człowieka jest zieleńsze, tak? Zieleńsza trawa jest zawsze u sąsiada. Tak, spotykam się z takim paradoksem, bo wiele osób mi zazdrości mojego życia. I mówią mi to, komunikują, tak, że masz taką żonę, super, tak, masz dzieci, masz dom, masz swoje powołanie, wiesz, co robisz, robisz to z pasją, wychodzi ci to, tak? A ja po prostu mam dokładnie tak samo i patrzę na innych ludzi i mówię, inni to mają po prostu super. Oni to mają dopiero żony, dzieci i swoje, nie wiem, zawody i pracę i swoją stabilność. I kościołów nie mają, alleluja. To jest w ogóle piękne. I mają po prostu swoje. I tak, i później tak siebie nawzajem, prawda? Patrzymy na kogoś w reklamie i tak wzdychamy. Prawda? Ja tak ostatnio wzdychałem w takiej reklamie właśnie Leroy Merlin. Nie wiem, czy widzicie, bohater w swoim domu. Pamiętacie? Oglądaliście? Facet oczko wodne robi, tam taka muzyka jest. W zwolnionym tempie i właśnie moja żona tak mnie głaskała po ręku. Ja patrzę. Zazdrościłem temu gościowi, który brodzik zrobił w domu. Bardzo fajna taka z jajem reklama. I tak zawsze siebie porównujemy. Ten syn też. Był pusty, wejrzał w siebie i skierował oczy na innych, którzy mają lepiej. I postanowił pójść w ich ślady. My często szukamy zaspokojenia tych głodów, które są w nas poprzez naśladowanie innego człowieka. Ja jako pastor naśladowałem innych pastorów. Tych pastorów z sukcesem. Tak? Patrzyłem na to, wow, okej. 250, 300 osób w kościele. Jak on to robi? On tak ręką robi. A nogą, a Ulf Ekman to w ogóle nogą to tak często robił. I może nie tyle w tej mimice i w tych gestach naśladowałem, chociaż też niektórzy mówili, że to się nie dało uniknąć, ale w sposobie budowania rzeczy, prawda? Jakieś budowania pewności też i takiej odwagi. Wiesz, to zawsze jest kraniec tej metody wynikającej z tego, że jesteśmy zazdrośni o czyjś sukces, zazdrośni o czyjś pokój, zazdrośni o czyjeś spełnienie, tak? Zawsze jest ten kraniec i tutaj też był ten kraniec, bo on sobie wymyślił, że on zrobi tak, jak mają inni i będzie miał dobrze. I przyszedł do ojca, mówi sobie, wstanę, pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. A wiecie, to jest takie ciekawe, bo tutaj mamy, dla mnie to jest taka ilustracja, że on pewien obraz, dobry obraz tego ojca jednak zachowuje w swoim sercu. Ponieważ liczy się z tym, że będzie potraktowany przynajmniej na poziomie uczciwości takim, jak są traktowani jego słudzy. Czyli on się nie spodziewa, że przyjdzie i dostanie kopniaka, ale kombinuje sobie w głowie, że przecież sługą mogę być. Słudzy mojego ojca mają, jak się uniżę, poniżę, prawda? Jak zapracuję, jak będę sługą, jak będę ciężko pracował, to coś zyskam. I teraz wiesz, i to mi przypomina takie nasze życie z Bogiem, które jest poznawaniem Boga przez słuchanie o Bogu. Tak? Czyli nie wchodzimy w Jego obecność, żeby odnaleźć siebie, ale już jesteśmy gdzieś w obrębie tych myśli o Bogu, kim On jest. Tak? Więc z jednej strony, jako ludzie, którzy nie znają Boga, jesteśmy skazani na tą próbę napełnienia naszych wnętrzności i odpowiedzi na pytanie, jesteśmy skazani na potępienie, bo nigdy tam pokoju nie znajdziemy. Tak? Kim ja jestem? No mam takie ułomności, takie ułomności, takie ułomności, takie ułomności, takie. Im bardziej człowiek siebie poznaje, bez poznania Boga, zatraca się. Później, jeżeli poznaje Boga, ale słysząc o Nim pewne rzeczy, że jest sprawiedliwy, że jest sędzią, że jest nierychliwy, ale sprawiedliwy, że będzie sądził świat i że będzie sądził ludzi i że pewne rzeczy u niego są nazwane dobrym i dobre jest dobre, a złe jest złem. I to jest ciągłe takie poznawanie też prawdy, bo to była prawda, że on swoich sług dobrze traktował i oni głodu nie cierpieli, tak? Więc to jest prawda, że Bóg jest sędzią i... Ale wiecie, to ciągle jest... Ciągle ten syn nie poznaje siebie. Okej? Okay? Tak jak jest ten tytuł. Szukając siebie, odnalazłem siebie. On ciągle nie wchodzi w obecność Ojca, tak? Więc ciągle jest odsunięty i tak jak my jesteśmy odsunięci. Wiecie, ja w moim życiu dostrzegam, że to są fale. Byłem zgubiony, byłem w grzechu i wtedy po prostu w tej rozpaczy szukałem Boga. Nie o Bogu, bo o Bogu to wiedziałem potąd. Miałem swoją Biblię, miałem swoje aktywności religijne. Byłem ministrantem, czytałem Biblię, byłem w jakimś ruchu oazowym, jeździłem na rekolekcje, na pielgrzymki. Więc ja już byłem w tym otoczeniu, że wiem, że żaden sługa mojego taty nie ma źle, tak? Ale to było, ale byłem w miejscu rozpaczy, więc wołałem. Mówiłem, Boże, to jest koniec, jestem skończony, niczego się nie nadaje. I wtedy Bóg przyszedł. I dał mi sens mojego życia. Kiedy? Kiedy wszedłem w Jego obecność. Ale powiem, to jest cały czas tak samo. Bo teraz, kiedy w moim życiu z Bogiem, gdziekolwiek się zagubię w tym, kim ja jestem, nie mogę odnaleźć, mam głód sukcesu, mam głód akceptacji, mam głód potrzeby jakiejś zaspokojonej, brak poczucia bezpieczeństwa, to znowu się okazuje, że jest dokładnie tak samo. Że próby... Tylko na wiedzę, na głowę wzięcia tego, jak zrobić, żeby to sobie poprawić, one są ograniczone, tak jak w życiu tego, do takiej analizy, jak w życiu tego syna, że ci, którzy, no wiesz, nie mam pieniędzy, bo nie oszczędzam, no. Ci, co oszczędzają, to mają, no. W Księdze Przypowieści Salomona jest napisane, że w domu mądrego jest zawsze bańka oliwy, no. Wiesz, no ja to studiuję i to jest prawda, tak? Ale to wcale się nie przelewa na moje odczucie poczucia bezpieczeństwa, sukcesu. Jest ciągle brak, tak? Gdzie to jest ciekawe, że ja widziałem bardzo sfrustrowanych ludzi, którzy byli bardzo uporządkowani i bardzo sfrustrowanych ludzi, którzy byli bardzo nieuporządkowani. Wydawało się, że frustracja jest charakterystyczna dla tych, którzy mają bajzel i nigdy nic nie ogarniają. Okazuje się, że ci, którzy wszystko ogarniają i mają wszystko na miejscu, mają ten sam niepokój i tą samą frustrację. Bo zakon został już jakoś tam wypełniony, zastosowane pewne prawa, ale nie było tego zanurzenia się. Ja mam tak samo. Więc w momentach, kiedy jestem zbawiony, mam wszystko w Ojcu, ale szukam kolejnego etapu zanurzenia się w Jego woli, w realizacji Jego planów i mam swoje głody, poczucia bezpieczeństwa, poczucia miłości, akceptacji, odczucia jakiegoś sukcesu. Wiem, ta cała piramida Maslowa. I tam te wszystkie rzeczy, no one się budzą. Wiecie, zawsze je odnajduję dopiero w pełni i z taką satysfakcją, kiedy wchodzę w obecność taty. I teraz zobaczcie, co tu jest dalej powiedziane. Wstał więc i poszedł do ojca swego. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec jego, użalił się i podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Także widzicie, Bóg, on po prostu łamie nasz sposób rozumienia i nasz sposób podejścia. Tak? Bóg nie reaguje na nas tak, jak my postanawiamy reagować na Boga. Nie szanuje tego. On przyszedł i powiedział tak. Przyjdę do Ojca i powiem tak. Nie jestem godzien. Sługą będę pracował. Pozwól mi być jednym ze sług. Gdyby Bóg go uszanował, dobry ojciec, tak, by powiedział, dobrze, zdaje się, że masz coś mi do powiedzenia. To on powiedział, tak, chcę być sługą, chcę pracować. I ojciec powiedział, Tak, szanuję to, co sobie postanowiłeś, proszę, cierpisz głód, proszę, bądź jednym ze sług. I byśmy nigdy o tej historii nawet nie usłyszeli, że pewnie masę takich historii jest, tak? Ale Bóg łamie to, dobry ojciec łamie to i on po prostu nawet w zachowaniu przekracza od razu tą barierę, którą ustanawia ten syn, jak postąpić, tak? I jest powiedziane, że kiedy go zobaczył, użalił się, tak? Czyli Bóg jest pełen miłosierdzia. O tym, zdaje się, mówiliśmy przy okazji mówienia, jaka jest mądrość Boża. On jest pełna miłosierdzia, tak? Tydzień temu. Więc użala się nad nim, biegnie do niego, tak? Nie jest to na zasadzie Kargul, podejść do płota, jako ja podchodzę, tak? Czyli na zasadzie, ile ty podchodzisz, tyle ja podchodzę, tak? Żeby było cały czas, żeby ten zdrowy dystans zachować. Tylko nie, on łamie to, on podbiega, później spodziewa, rzuca się na szyję i całuje go. Tak, czyli po prostu, można powiedzieć, zrywa to po prostu, to ustanowienie mentalne, które jest w tym synu. Że po prostu będzie gorzej, ale będzie przynajmniej sprawiedliwie i przynajmniej nie będę cierpiał głodu. Nie, Bóg po prostu przychodzi i w ten sposób go wita. Syn zarzekł do niego. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Gdzie miałem taki sen dzisiaj w nocy. On jest o czymś innym, ale to bardzo dobrze pokazuje tą sytuację, bo zobaczcie, on po prostu tutaj już ojciec łamie to wszystko, ale ten jest jakby zaprogramowany, taka pozytywka, że wiesz, jak się naciknie, to on ma swoją melodię, którą gra. Tak jak te kartki świąteczne, czy Mikołaja. Ciągniesz Mikołaja za nogą. Jingle bell, jingle. I jest to, jak go nie ściśniesz, to cały czas jest ta sama melodia. I tutaj ten syn tak. Ja miałem taki sen, że właśnie, że było na spotkaniu Boża obecność. Ludzie po prostu przeżywali Boga, wychodzili, wołali. I była jedna osoba w kościele, która w ogóle nie rozumiała, co się dzieje. I postanowiła prowadzić nabożeństwo tak, jak jest zwykle. Według ustalonego porządku. I wszyscy stali i widzieli to takie nieporozumienie. Głód Boga, wychodzenie, ludzie coś przeżywają i ktoś, kto po prostu nie potrafi, to jest dla niego za dużo. To go przerasta, on tego nie rozumie. Postanawia na wszelki wypadek być w takim miejscu bezpieczeństwa i teraz zbierzemy kolektę. Bo tak to się zawsze wszystko po kolei robiło. Nie? A tu po prostu jest głód Boga, odjazd, Boża obecność wstępuje. Nie? To właśnie to jest taka sytuacja, że już mu się ojciec rzuca na szyję, przygarnia go, całuje go, wybiega i on nie potrafi. On tam jingle bell, jingle. On po prostu jest jak ten Mikołaj naciśnięty w to samo miejsce i on, ojcze, tak jak sobie przygotował, może sobie całą drogę sobie to wbijał do głowy, że żebym tylko był sługą, sługą pokornym. My mamy takie różne, takie właśnie rzeczy w uzdrowieniu wewnętrznym i za to, kiedy modli się z ludźmi, to też bardzo mocno to porusza. To są te takie śluby, czy też, może nie śluby, ale te takie ustanowienia mentalne, sposoby myślenia w nas ukształtowane, które gdzieś tam są, tak? Że jak tylko nie będę pił, to już będzie wszystko dobrze, żebym tylko pokonał to niepicie, prawda? I ten człowiek nigdy nie potrafi się wyzwolić, bo w tym położył całą swoją nadzieję, tak? Albo że będę służył, to tak, w tym roku, znowu rok minął, nie udało mi się służyć Bogu tak, jak zawsze chciałem Mu służyć, po prostu czegoś zabrakło. Wiesz, i takie ustanowienia mentalne, które powtarzamy jak ten Mikołaj naciśnięty, jak ten syn, który wraca, że po prostu, że ja już wiem, że jak tylko ten i ten warunek się zgrają, jak te trzy planety ustawią się w jednej linii, to nadejdzie koniec świata. Tak? Jak po prostu te dwa elementy zagrały, one nigdy jeszcze nie zagrały, ale ja się modlę. Jak one zagrają, to ja już wejdę w wolę Bożą. Wiesz, i my powtarzamy tą mantrę w sobie. Tak? Jak już przejdę na emeryturę, to się życie zacznie. Tak? Rozmawiał właśnie protest, pastor z księdzem dyskutowali, kiedy życie się zaczyna, nie mogli dojść do ładu, bo to nie wiadomo, czy poczęcie, czy nie. Ten pastor był liberalny, więc nie bardzo. Mówi, idziemy do rabina zapytać, Żyda może wcześniej. I mówi, rabi, kiedy się życie zaczyna? A on mówił, życie to się zaczyna, jak córki za mąż wydasz i pies zdechnie. Więc to są te nasze mantry, prawda? Że po prostu, że wtedy będzie dobrze. tutaj odnośnie naszych oczekiwań. My mamy z Biblii wyczytane, tak, że Boży człowiek to się modli. Boży człowiek to czyta Biblię. Tak? Boży człowiek to studiuje Biblię, nie tylko czyta. Tak? I my sobie takie zakładamy, takie jarzmo, że jeszcze tego troszkę za mało, jeszcze tego trochę więcej. To po prostu nie pracuje, nie wydaje owoców. Tak? Więc on tą mantrę swoją wyśpiewał. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Ojciec odpowiada mu na to i mówi do niego tak. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go i dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Gdzie po prostu ojciec skasował wszystko. Jak on to zrobił? To jest ciekawe. Ja sobie myślę, żebym zrobił tak, bo do mnie czasami przychodzi moja córka i rozmawia na różne tematy, coraz mądrzej mówi, coraz boleśniejsze pytania mi zadaje. Także tak właśnie jest. I zauważyłem, że kiedy jej odpowiadam, to bardzo często się tłumaczę. Że wiesz, Oliwka, nie, to tak nie jest, wiesz, to musimy spojrzeć na to z innej strony. Nie, córeczko, nie, naprawdę, nie. Wtedy jeszcze mamusia się włącza i mówi, Oliwka, naprawdę nie, to jest tak i tak. I ona tak siedzi, tak. Daje sygnał, nieprzekonana jestem. Dalej, tłumaczcie się. To jest ciekawe i to jest też prawdopodobnie, gdybym ja tutaj był tym dobrym ojcem i przyszedł ten syn i powiedział, ojcze, nie jestem. Ja bym powiedział, nie, słuchaj, nic się nie stało, jakoś tam, no może na początku tam pomieszkasz w komórce, ale ci tam wyrychtujemy, wiesz, izdebkę, tam pożyczę może trochę, to ci kupię kawałek pola, wyjdziesz na prostą, odkujesz, tam, wiesz, jakoś zrobimy, żeby było dobrze, dalej cię lubię, naprawdę cię lubię, dalej, wiesz, tam. Bym zaczął gadać prawdopodobnie, pierwsze, co bym zrobił. A ten ojciec, on w ogóle do niego nie gada. On po prostu, można powiedzieć, że do niego się nie zwrócił w tym fragmencie ani jednym słowem. Tylko do otoczenia. I co mówi? Ten mówi, nie jestem godzien nazywać się synem. To mantrę wyśpiewał, jingle bell. A ten odwraca się i mówi do jednego sługi, najlepszą szatę mi tu przynieść. Do drugiego, pierścień na rękę, rodowy. Prawda? Do trzeciego. A ty po sandały lecisz, tak? A do kolejnego. A wy zabijacie tuczne ciele. A ty zamawiasz muzykę. A ty przygotowujesz salę i robimy imprezę. Fantastyczne. Żadne słowo nie jest skierowane do syna. Ale co my tutaj widzimy? My widzimy, że w tym wszystkim, co wypowiada teraz ojciec, on objawia to, kim on jest. On daje się poznać synowi, kim on jest, jaka jest jego natura. Kim on jest? Myślę sobie, że ja wiele razy nie musiałbym mojej córce tłumaczyć rzeczy, gdyby ona potrafiła głęboko odczuć i przeżyć moje intencje przez to, że widziałaby to w mojej naturze i w moim postępowaniu. Taka sytuacja, mnie przyjechać kuzynka miała na święta, tak? I taki tekst padł chyba tam przy okazji jakiegoś poprzedniego urlopu, bo przyjechała kuzynka i one razem pokoik tam sprzątały. I ta kuzynka coś powiedziała, że jak przyjdzie następny raz, to ma być posprzątane, bo nie będzie spała z nią w pokoju. I teraz Oliwka sprzątała z taką presją, czy już wystarczająco dobrze posprzątała, bo ta kuzynka może z nią nie będzie spała. I już się kładła spać w posprzątanym pokoju, następnego dnia miała kuzynka, położyła się do łóżka i mówi, ona i tak chyba nie będzie ze mną spała. Zła kuzynka. Nie, ale mieliśmy swój udział też w tym. W tym straszeniu. Albo tata miał, nie wiem. W każdym razie tutaj jest taka historia. On ma zaprogramowane, ma swoje myśli i teraz poznaje ojca. Poznaje ojca w tej akcji. dalej poznaje. Najpierw mu się rzuca na szyję, całuje go, przytula, wybiega. Ten próbuje swoje powiedzieć, a on dalej mu siebie objawia, więcej. Mówi, dobra, teraz objawienie szaty, objawienie pierścienia, objawienie sandałów, objawienie cielca, objawienie imprezy. Otwiera swoje serce. I tam dalej jest powiedziane, i zaczęli weselić się. I koniec, już nie ma nic więcej powiedziane o tym marnotrawnym synu. Zniknął. Zniknął w domu, zniknął w miłości ojca. Nie mam więcej pytań, można powiedzieć. Odnalazł, szukając ojca, odnalazł siebie. Z powrotem jako syn, ubrany w szatę, z rodowym pierścieniem, z sandałami, już nie bosy antek, z przyjęciem, z ucztą i z weselem. I znalazł się w domu ojca. I teraz wiesz, dokładnie jest tak samo i zaczęli się weselić. I już więcej o nim nic jest powiedziane. Już nic nie odpowiedział, już nie miał, już wszystko już zostało powiedziane. Wszystko zostało powiedziane w tym momencie, kiedy poznał ojca, kiedy zanurzył się w nim. Już nie było potrzebne żadne słowa. I dokładnie, słuchajcie, jest tak z naszym życiem. Jeżeli masz jakiś głód, jakieś pragnienie, jakieś poszukiwanie, jakieś zagubienie, zapewniam cię, odnajdziesz siebie i odnajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, jeżeli odnajdziesz się w Bogu. Jeżeli odnajdziesz Jego. Jeżeli odnajdziesz to, kim On jest, jeżeli odnajdziesz, jak On cię kocha, jeżeli doświadczysz tego, poznasz i doświadczysz. Przepraszam, mówi słowo. Żebyśmy doświadczyli i poznali Bożą miłość. Tak? Więc teraz fajnie uwinąłem się w pół godziny z tą przypowieścią. Więc teraz parę takich fragmentów z nauczania apostoła Pawła. Zobaczcie, jak to jest mocno powiedziane. Pierwszy do Koryntian 13, to jest hymn o miłości i jego końcówka. Paweł mówi tak, gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce. Ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Więc Paweł tutaj mówi w tym fragmencie o przyszłym czasie, w którym jego poznanie będzie doskonałe. Tak? I to jest jakby tylko tło. Ale on mówi, ale tak naprawdę to nie moje poznanie będzie doskonałe, tylko poznam tak doskonale, jak ja jestem poznany przez Boga, przez Niego. Amen. Widzicie, więc to poznanie, ono jest, nie jest jednorazowe. Nie jest jednorazowe, że rodzisz się na nowo, poznajesz Boga. Ale ono ma swój progres. Apostoł Paweł mówi, że on dzisiaj pewne rzeczy już wie, ale ciągle większość tych rzeczy, które wie, jest jakby w lustrze odbitych. Jak zagadka. Jak przypowieść, tak? Wiecie, możemy rozmawiać o tym. Jak to jest, żeby narodziliśmy się na nowo? Co my możemy opowiedzieć? Nic nie możemy opowiedzieć. My możemy opowiadać przenośnie cały czas. No wiesz, tak jak dziecko, prawda? Tak jak wiesz, to jest tam larwa, motyl. Tam... jak my o tym możemy opowiadać? My nie wiemy, co się stało do końca. To jest wszystko zagadkowe. Przez wiarę wiemy, jesteśmy nowymi istotami. Stworzeni na nowo, ale to jest cały czas zagadka. Niebo, zagadka. Przyjście Chrystusa, zagadka. Przyszłość Kościoła, zagadka. Coś tam wiemy. Coś jest zwierciadło, ale to ciągle jest jakby w przenośni. Proroctwa o przyszłości, symbole, objawienie, apokalipsa Jana, pieczęci, trąby, aniołowie, konie, jeźdźcy. Co to jest? Wszystko tylko na wyczucie serca, takie, na takie przeświadczenia. I Paweł mówi, jest progres w tym poznaniu, ale ostateczne poznanie jest wtedy, kiedy wchodzimy w to poznanie, że jesteśmy przez Boga, że poznajemy w takim poziomie, jak On nas zna. I to jest koniec poznania, wszelkiego poznania. Cała wiedza w niwecz się obraca, przestaje mieć znaczenie, ponieważ osiągnęła swój kres i to jest w Bogu, kiedy do Niego przychodzimy, kiedy się w Nim zanurzamy. Teraz inny fragment, też z pierwszego listu do Koryntian, na początku. Jest powiedziane, skoro bowiem świat nie poznał przez mądrość swoją, nie poznał Boga w Jego mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaku się domagają, a Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, tam jest dalej. I teraz wiesz, To jest właśnie, to jest znowu pokazana natura człowieka, która nie jest w stanie poznać Boga. Bo Boga nie można poznać przez mądrość Greków. Przez dociekanie, argumenty i wytłumaczenie sobie. Jest powiedziane, nie da rady. Nie jesteśmy w stanie poznać jak Żydzi poprzez szukanie manifestacji. Daj nam cuda. Jak Bóg istnieje, to niech zstąpi. Jak On naprawdę mnie błogosławi, to niech mnie pobłogosławi. Tak? Jak On jest, to niech mnie uzdrowi. Bóg mówi, nie ma takiego poznania. Nie ma poznania poprzez kuszenie Boga, poprzez zarzucanie Mu, że nie odpowiada. Wiecie, Biblia wyraźnie pokazuje, że na ludzkich oczach działy się znaki cuda, oni dalej nie wierzyli. Dla Jezusa było to największym znakiem. On mówił, że te miasta, w których działy się Jego znaki, Jego cuda będą miały gorzej niż Sodoma i Gomora. Dlaczego? Bo widzieli to, co się dzieje, a i tak sercem odrzucali. Dlatego jest powiedziane, że Bóg postanowił inaczej przyjść do człowieka i dać mu poznanie. Jak? Przez Chrystusa ukrzyżowanego. Przez Jego ofiarę. Amen? W głupi sposób. I to jest właśnie takie głupie. Bo my dzisiaj mówimy, chcesz mieć pełnię w Bogu, chcesz się odnaleźć, zanurz się w Chrystusie. Co to jest w ogóle? Co to jest? Jak? Jak? Którędy? To jest nienamacalne. Tak? Jak to zastosować? To jest dziwne. Chrystus na krzyżu umarł, zmartwychwstał. Co to jest w ogóle? Z czym to jeść? Ani to filozofia nie jest dobra, poukładana. Nie można tego w system zamienić. Ani jest to namacalny jakiś cud, który można ugryźć. No, zmartwychwstanie. Tak powiem, że gdyby zmartwychwstanie nie było, no daremne jest nasze zwiastowanie. Ale kto widział to zmartwychwstanie? Pozostaje nam w nie wierzyć. Więc jesteśmy po prostu głupcami. Ale w tym właśnie poznajemy Boga w tej naszej głupocie. Poznajemy Boga i otrzymujemy pełnię. Po prostu, Boże, wierzę Ci. Wierzę, co dokonał Chrystus. Wierzę, po co umarł na krzyżu. Wiem, kto to jest Baranek Boży. Wiem, kto to jest Mesjasz Pan. I to mi wystarcza. I przez to, w tej mojej głupocie, w tej mojej naiwności, wchodzę do Bożej pełni. W ten sposób poznaję Boga. Teraz inne fragmenty jeszcze. Pierwszy list do Koryntian. To jest bardzo dobry werset. Pierwszy list do Koryntian 2:9-16 i później jeszcze od 13. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez co? Przez co nam Bóg to objawił? Przez Ducha. Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, powiedzmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Tak? Bo któż poznał myśl Pana i ktoś by mógł go pouczyć? I tak dalej. Dobrze, może za duży fragment. Ale to jest właśnie o poznaniu, które jest jakie? Które jest duchowe. Objawione nam poprzez Ducha Bożego. I kiedy my poznajemy Boga takim, jakim On jest, to od razu zaczynamy poznawać Ducha Bożego, który wie, jaki jest Bóg. Od razu zaczynamy wiedzieć również, czym nas Bóg obdarzył obficie. Czyli to jest to, poznajesz Boga takim, jakim On jest, w Jego duchu i od razu masz odpowiedzi na swój temat, kim Ty jesteś i czym Ciebie Bóg łaskawie obdarzył. Oko nie widziało, ucho nie słyszało, do ludzkiego serca nie wstąpiło, ale my, którzy mamy Ducha Bożego i którzy pozwalamy sobie na ten komfort, głupi komfort, zanurzyć się w Bożej obecności, my poznajemy, kim jest Bóg i przy okazji poznajemy, co On dla nas przeznaczył. Jak to się dzieje? To się dzieje w duchu. Poprzez spotkanie z Bogiem. Przychodzisz do Boga, poznajesz Go i od razu widzisz, jak szatę ci niosą, widzisz, jak niosą ci pierścień, widzisz, jak niosą ci sandały i widzisz, jak uczta jest przygotowywana. Ale to, zobacz, nie przychodzi przez oko, przez ucho, nie przez to, co naturalne, ale przychodzi do nas przez to, co duchowe. Któż poznał myśl Pana? Tak? My jesteśmy myśli Chrystusowej, mówi dalej apostoł Paweł. Tak? To jest właśnie to, w jaki sposób przychodzi. Przychodzi w duchu. I dalej, od pierwszego, to jest trzeci rozdział. A ja, bracie, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze nie byliście, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. Ale teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? Czyż na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apollosowy, czyż cieleśni nie jesteście? To jest fantastyczne. No i to bardzo mocno przemawia, bo to jest taki, to jest, prawda, mamy pewną konkretną sytuację w zborze w Koryncie, ale ja jakby przelatuję nad nią i tą istotę tego ducha biorę z tych wersetów. To jest połączenie, że zazdrość, kłótnia to jest objaw cielesności. I ta zazdrość i kłótnia w tym zborze objawiło się przez to, że niektórzy siebie przypisywali do rozwiązań Pawłowych, a drudzy przypisywali siebie do rozwiązań Apollosowych. Gdzie też znowu wracamy do tego syna marnotrawnego, który mówi, wrócę do ojca i zrobię tak. I my często jesteśmy dokładnie w takim samym miejscu. Mam pustkę, ale ja już wiem, bo ja przeczytałem książkę fajną. Ja tobie też ją polecam. Od czasu, jak ją przeczytałem. To jest naprawdę, ja mam, chwyciłem Pana Boga za nogi, bo tam w tej książce to było to powiedziane. A drugi przychodzi i mówi, słuchaj, ja tę książkę też czytałem kiedyś, ale ja dłużej już z Bogiem żyję i to tak nie działa. I to jeszcze może być ok, ale kiedy to zaczyna się przeradzać w zazdrość i kłótnie i takie rozmowy, kto lepiej zna Boga i kto lepiej kroczy Jego drogami i kto więcej wie i zaczyna się oskarżanie i potępianie, tak? Jeden drugiego, bo można było rzeczy zrobić lepiej, tak jak ja je zrobiłem, tak? To wtedy się okazuje, że to jest powiedziane, że to jest zaprzeczenie poznania myśli Bożej. Bo cielesny człowiek nie może poznać, jaki jest Bóg. Rozumiesz? Cielesny nie pozna Boga, duchowy pozna Boga. A duchowy to jest ten, który rozumie, czym jest ciało i szuka Boga w duchu. I przychodzi w tej niezasłużonej łasce i mówi, Boże, daj mi się zanurzyć w Twojej miłości, daj mi poznać swoje słowa. Daj mi zobaczyć, co ty teraz czynisz dla mnie. Niech twój duch mnie przenika. I Panie, wywrzekam się Pawła i Apollosa. Ich książek. I konferencji. I moich po prostu, i przepraszam cię za te sądy potępieńcze, które wypowiadałem nad innymi, którzy nie żyją jeszcze w doskonały sposób z Bogiem, jak żyć mogliby. Aleluja. Rozumiesz? Widzisz ten obraz? Jest to zupełne odpuszczenie. Zupełne spuszczenie ston. Przyjście do Bożej obecności. I poddanie się temu też trochę terrorowi Bożej miłości, która łamie te nasze postanowienia. Kiedyś jak byliśmy kościołem wiary właśnie w tym Jezusie z Panem, to się tak niektórzy mówili, a wy to jak się tam modlicie? Mówię, no jak? Normalnie. No, ale jak? Jak się modli? W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? W imię Jezusa? Tak, to jedni nas pytali. Oni pytali, wy to się tak modlicie, jakbyście się modli w imię Ojca, w imieniu Jezusa i w imieniu Kenneta Hagena? Bo w imieniu jest teraz sam Rola, który wypędzał, bo tak naprawdę no, niektórzy mówili. Się strasznie wtedy oburzaliśmy. Ale powiem tak, gdzie jest z perspektywy czasu? Tak chyba mieli dobre poznanie. Bo to było nie tylko to, że Bóg jest dla nas dobry, ma swoje obietnice, ale nad tym jeszcze wyskakiwała taki groźny potwór. Róbcie to tak jak my! I ludzie to czuli, że tam my się chyba nie tylko w imieniu Jezusa modlimy, ale jeszcze w imieniu paru innych. Powołując się na ich autorytet, jak oni rzeczy robią. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Możesz to rozpoznać, kiedy rodzi się w tobie niepokój, czy właściwie rzeczy robisz. I kiedy rodzi się zamieszanie wiary, czy tak się powinno rzeczy robić. Kiedy ktoś inny zaczyna cię drażnić, bo on robi rzeczy inaczej i jeszcze jest przekonany, że robi słusznie. I tu wszystko się gotuje po prostu. Po prostu, że to jest nie tak. Człowieku, co ty robisz? Nie tak pastor naucza w zborze. Wychodzi, wydawałoby się, że wychodzi lojalność i duchowość, a wychodzi cielesność. Bez brak cierpliwości dla tego, dla miejsca, w którym jest ten drugi człowiek. Ja przywołuję moje metody, moje rozwiązania, moje doświadczenia, moje poznanie, bo jestem poirytowany, że można mieć inne. Kto to widział, takie rzeczy? Ale wiecie, kiedy spuszczamy stonu, kiedy wycofujemy się, stajemy się duchowi. Kiedy rezygnujemy z kłótni, ze swarów, z zazdroszczenia, z tej całej cielesności i mówimy po prostu, jestem w Bogu. Tyle wiem, ile mi objawił. A to, czego mi nie objawił, tego nie wiem. Wiecie, i nawet jak się powołujemy na apostoła Pawła, to musimy pamiętać, że on w pewnym momencie mówi takie słowa bardzo fajne, bo on mówił tak, ja wierzę tak, jeśli wam Pan inaczej objawił. To zawsze mnie denerwowało w Biblii. Jak może było takie słowo w Nowym Testamencie napisać? Powinien powiedzieć, bo mi tak Pan powiedział i amen. A Paweł robi dystans do swojego objawienia i mówi, chyba, że komuś z was Pan inaczej objawił. To jest chyba tam jak o pannach jest, tak, i o żonach, mężach, czy tam te wszystkie sprawy. I on daje przestrzeń i mówi, a może wam Pan to jakoś inaczej objawił. Pamiętam, jak rozmawiałem, to różne tematy są poruszane, ale byłem kiedyś znokautowany przez Jurka Rycharskiego, nie Przyradowskiego, bo rozmawialiśmy właśnie o święcie namiotów i no, rozmawialiśmy o święcie namiotów i właśnie tak, wie, to fajnie, tak czułem, podobało mi się to, ja mówię, słuchaj, ale jak to, jak taka to teologia do tego, nie? Bo tam jest Zachariasza, że narody przyjdą do Jerozolimy i wtedy te narody będą błogosławione przez deszcz, jak przyjdą właśnie na święto namiotów. Czytajcie, to są te ostatnie rozdziały Zachariasza. Ja mówię, ale wiesz, to wygląda jak trochę, jak eschatologia, bo to chyba jest mowa o tym, kiedy później przyjdą, kiedy już będzie królestwo, a nie teraz. I tak Jurka, tak, on tak siedział, tak słuchał mnie. Ja już tak czekam, no zacznij odpowiadać, no chyba rozumiesz, co ci mówię. Tak sobie, tak się czułem i tak myślałem. A on mówi, wiesz co, ja tego wszystkiego to tak jakoś nie pojmuję i tak ci chyba nie wyjaśnię tego, bo tak, nie no, dobre pytania, nie no, pytania dobre są. Nie? Aż szkoda je psuć moją odpowiedzią, prawie tak powiedział. Ale mówi, że, mówi, wiesz co, ja tak poczułem, po prostu czytałem ten werset i ja wiedziałem, że ja muszę jechać do Jerozolimy i zabrać Polaków ze mną. Wiecie, no mnie to znokautowało zbyt. Co za nieodpowiedzialność. Przecież nie po to po prostu Luther siedział w zamku w Wartburgu pod przybranym nazwiskiem, chroniony przez lokalnego księdza i tłumaczył Biblię na niemiecki. Żebyśmy my dzisiaj nie mogli się na tą Biblię odważnie powołać. Potwierdzić, zanegować i zwyciężyć. No niestety, to jest cielesność. Bo to jest kłótliwość, zwada, piłowanie jeden drugiego. Tak? Apostoł Paweł mówi, dobrze, wymądrzajcie się, mówcie, powiedzcie, ja przychodzę z mocą. Wiecie, i na życiu człowieka widać moc. Ja powiem wam, byliśmy w tym pierwszym tym kościele, tym wiary takim i to było ciekawe, że jak pierwszy raz się zacząłem otwierać na ten tak zwanych wstawienników i tych innych ludzi, zobaczyłem, że u nich w zborze jakoś tak więcej luzu jest. To mnie strasznie irytowało. Bo tam no, można było zrobić, pozwolić sobie na różne rzeczy. Wszyscy sobie mogli pozwolić. I ci nawet najbardziej duchowi w zborze nie wyglądali na za bardzo duchowych. Bo u nas to teraz było wiadomo, kto jest duchowy. W naszym kościele duchowy był ten, co umiał... I to, więc od razu się ci duchowi od nieduchowych odgradzali. Więc ja i moja żona oczywiście zawsze byliśmy duchowymi, jak trzeba, w szkole biblijnej. Prawda? I w tych naszych kościołach w tym stylu. Tak? A tam się okazywało, że tam wielu ludzi było, którzy... Nie mówili, o, to jest taka siostra, ona jest tu powołana, ona jest taka proczo obdarzona. Zawsze patrzyliśmy tak trochę. Żeby to zobaczyć. Tego nie widać. I to mi trochę czasu zajęło, żeby zobaczyć, że duchową osobą może być człowiek bardzo normalny i wcale nie jakoś niezwykły. To jest dziwne. To była dla mnie tajemnica zakryta przez lata służby. I się okazało, że ludzie posiadający zdrową duszę, łatwiej im jest posiadać zdrową duchowość, bo nie udziwniają rzeczy. To jest piękne. Więc my jak odpowiadamy sobie na pytania, które głęboko są ukryte w nas? Przez odnalezienie się w Nim. Przez odnalezienie Boga, poprzez poznanie Jego natury, co On robi. Teraz, dobrze, to już będziemy kończyć pomału. Zobaczę, które wersety wam jeszcze przeczytać. Ten nie. Tak? Paweł się modli do Efezjan. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Tak? Dziedzictwo, rozumiesz? To jest właśnie ten element z tej przypowieści o synu marnotrawnym. Roztrwonił swoje dziedzictwo. Wraca, odzyskuje swoje dziedzictwo. Tak? I to jest to, że jak my to poznajemy? Że Bóg nam daje ducha objawienia, ducha mądrości, poznania, oświeca nasze oczy i zaczynamy widzieć. I to jest fantastyczne, że pierwsze, co zaczynamy widzieć według tej listy, to nie jest mądrość, to nie jest wiedza, ale pierwsze, co zaczynają widzieć te duchowe oczy, to jest nadzieja. To jest, powiem wam, to jest fantastyczne! To jest tak jak, wiecie, tak ktoś mi kiedyś tłumaczył edukację dzieci. Mówił, że z dzieci to można zrobić geniuszy. Tylko trzeba po prostu im sprzedać tą wiedzę, tak żeby oni ją kochali. Czyli to jest prawda, bo ja polubiłem wszystkie przedmioty, które były prowadzone przez nauczycielki, które lubiłem. Fantastyczne. Miałem dwie nauczycielki w szkole, lubiłem od matematyki i lubiłem, bo była jak mój ojciec. Odtąd dotąd. Dzieciaki nie lubiły tego. Tak się... Tutaj chodź, tu narysujesz kółko cyrklem, tutaj. I te dzieciaki wszystkie tak się bały tej pani. Ale miała na drzwiach napisane SS. Znaczy, bo ona była Stanisława, a jej mąż Stanisław. I mieszkali na osiedlu blisko szkoły, więc... I wszyscy się jej bali, bo opowiadali o różne rzeczy, chodziło mi. A ja jak pączek w maśle. 2 + 2 = 4. 3 odjąć 2 = 1. Ja byłem wesoły i radosny, bo to wszystko było klarowne odtąd i dotąd. I ona była ostrzejsza i mocniej dociskała tymi, ale lepiej podskakiwałem i już byłem zaraz na olimpiadzie matematycznej. A cała dzieciarnia w strachu, bo to takie historie o nich chodzą. I nie byli w takim mentalu wychowani w swoich domach też, więc nie. A druga była pani od biologii. I też na olimpiady przyrodnicze jeździłem. Ona była inna. Też ją polubiłem. I teraz, jak dziecko się dobrze poczuje w szkole, to ono zaczyna chłonąć. Ale co ono pierwsze poznaje? Ono poznaje serce nauczyciela. Nastawienie. Ostatnio rozmawialiśmy o jakimś dziecku, które dostawało białej gorączki, jak ojciec do dziecka mówił, że robi coś bezmyślnie. Dziecko się natychmiast... Później się okazało, że to jest najczęściej używane słowo w szkole, żeby skarcić ucznia. Więc w domu dostawało alergii. Dzieciak dostało. I teraz tak samo jest z Bogiem. Bóg przychodzi i On nas co robi? Kim my jesteśmy według końcówki Ewangelii? Mamy czynić kim wszystkie narody? Uczniami, tak? I kim my jesteśmy? Uczniami, tak? I teraz może my nie lubimy tej szkoły. Może nie lubimy tych przedmiotów. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś to poznanie, szukanie tej wiedzy, tego bycia uczniem, zboczyło i pierwsze, co mieliśmy poznać, to była nadzieja. Czyli pierwsze, co mieliśmy poznać, to było to, że po prostu tam ciśnienie zejdzie. Boże, jest dobrze. A jak jest dobrze, to dawaj nam jeszcze trudniej, żeby było. Później w technikum na matematyce manto dostawałem od kolegów, bo jak pani zadawała zadania tak w tym okresie przed maturą, to ja prosiłem o jeszcze mocniejsze. Ja byłem taka zadowolona. Później jak się już zorientowała, to mówi, dobra, to jest, się tak mówi, to znacie to ze szkoły, także to są obowiązkowe i ekstra takie, nadobowiązkowe. Na były obowiązkowe były dla mnie. Bo tamte to była po prostu bułka z masłem. Dokładnie tak samo tutaj. Jak ty po prostu przychodzisz do Boga i masz nadzieję, poznałeś Boga, patrzysz, jedzie pierścień, szata, sandały, impreza, dziedzictwo, nadzieja. Teraz mówisz, kurczę. Normalnie, jak król Julian, zazdrośćcie mi. Czyż nie oświecam was swoim blaskiem? Król Julian z... Pingwiny z Madagaskaru. Także oświecił oczy serca naszego. Efezjan dalej, później jest powiedziane o miłości. Zobaczcie. ten o poznaniu głębokości, szerokości, wysokości i głębokości miłości Bożej. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie i abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Czyli poznanie Ojca, Jego miłości, Jego dobroci jest zrównane z wejściem w Bożą pełnię. Tak? Przez to, że doświadczamy miłości, mogli zostać całkowicie wypełnieni pełnią Bożą. Wtedy wiesz, wtedy można mówić na takiej zasadzie, jak Paweł mówi, że ja jestem gotowy być odrzucony od Chrystusa, żeby mój naród mógł być zbawiony. Ale wiesz, jeżeli się nie ma tego poznania Chrystusa, tej miłości, to wtedy jest się jak ten właśnie ofiarnik. Boże, żeby tylko ten kraj się przemienił. Byłem nikim, jestem nikim i jestem gotów dalej być nikim. Taka siostra pracowała w zborze, strasznie cierpiała od pastora i my jej mówiliśmy, zwolnij się z biura, zwolnij się dziewczyno z biura. A ona mówiła, nie, ja jestem jak taka Boża szmata. I niech Bóg mną pracuje. I po prostu to było trudne dla niej i się źle skończyło. Tak? Więc to jest kwestia. Gdzie jesteś? Czy poznałeś Bożą miłość? Czy zanurzyłeś się w Bogu? Tak? Wtedy, jak poznałeś, to wtedy możesz zrobić wszystko. I zrobisz robotę szmaty, absolutnie się z nią nie identyfikując. I zrobisz ją jak najlepsza szmata. Od najlepszych po prostu podłóg, fachowo, profesjonalnie. I będzie błyszczało, i będzie chwała Boża biła z tej podłogi, która została wytarta. Ale ty nigdy nie będziesz po prostu myślał o sobie, że jesteś nikim po prostu. W szkole biblijnej była taka anegdota, w której byliśmy opowiadano, że pewien uczeń po prostu sprzątał mopem korytarz na dyżurze w szkole biblijnej. I właśnie Lester Sumrall akurat przyjechał. Prosto z samolotu, z lotniska, tam go prowadzili do biura, a on taki był taki, wiecie, fafarafa Amerykanin, taki, jak starą, przy nim, witaj bracie, do tego przy mopie, nie? I on, witaj bracie. On tak, witaj, jestem Lester Sumrall. A on do niego, tak, ty jesteś Lester Sumrall, a jestem Kenneth Hagin. No i poszli. I później to opowiadali. Ale to właśnie to jest to, co w naszych głowach siedzi, tak? Kto to jest Syn Boży? O! Syn Boży! Nikt go nie widział. A jak go widzieli, to nie wyglądał normalnie. Wyglądał nadnormalnie. I wtedy później po prostu, wiesz, ani w sobie nie możesz rozpoznać Syna Bożego, ani w nikim innym. Bo on zawsze on znał Lestera Sumrall, słuchał jego kaset. Widział go na kazalnicy. Widział, jak chodzi. Jak opowiada, jak demony wygania. A tu jakiś facet idzie korytarzem i mówi, cześć bracie. Co to jest w ogóle? Lester Sumrall nie chodzi korytarzami. Nie podaje rąk studentom szkoły biblijnej. Po prostu, co to jest w ogóle? Całkowicie zostali wypełnieni pełnią Bożą. Teraz już tak. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do... Przez poznanie Syna Bożego dochodzimy do pełni. Wszystko uznaję za szkodę wobec zniosłości, jaką ma poznanie Jezusa. Dobrze, przelecę. Do Jana, do ostatniego wersetu na dzisiaj. Pierwszy list Jana 3:1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Amen? Wiesz, to jest po prostu ta zasada, że my siebie poznajemy, kiedy wchodzimy w Bożą obecność, wiemy, kim jesteśmy, wiemy, że jesteśmy dziedzicami, Bożymi dziećmi, obdarowanymi. Ta sama zasada obowiązuje z zewnątrz. Że ci, którzy są na zewnątrz, którzy nie poznali Boga, nie mogą poznać nas. Bo sami siebie też nie poznali. Dlatego nas odrzucają. I dopiero kiedy oni, ci niewierzący, świat, jak to jest powiedziane, wchodzi do poznania Boga, to i zaczyna poznawać nas. Amen? Więc ty, jeżeli chcesz poznać braci, sam się tak mówi. No, słuchajcie... poznajmy się tak trochę, zaprzyjaźnijmy się, tak wspólnotę zróbmy, nie? Tak miśki, całusy i w ogóle ciągle mam żal do paru osób, które zaraz po nabożeństwie wychodzą tylko tu i tam w drzwi od razu. I nigdy się nie przedostają na ten drugi front tam naprzeciwko, na drugie pole walki. Takim żalu, nie chcą zbudować wspólnoty, jak się boją, czy uciekają, o co właśnie. Czyli tak stwórzmy jedność. Wiesz, prawda jest taka, że ci, którym trudno jest budować wspólnotę, często są to osoby, które same siebie dobrze nie poznały. Nie odetchnęły w Bogu. Oczywiście z tego należy wyłączyć takich patologicznych sangwiników jak ja, bo tacy czy się znają, czy się nie znają, to się na innych wieszają, ale to jest... to nie wynika z wielkiego objawienia tego, kim jestem. Ale mówię o normalnych, przeciętnych obywatelach. Dopiero człowiek, który po prostu ma satysfakcję w Bogu, wie kim jest, dopiero taki człowiek chętniej ze spokojem otworzy się na innych ludzi. Ja pamiętam, kiedyś przyjechał chyba do jakiejś konferencji duża w Warszawie, my wtedy mieszkaliśmy w Krakowie i przyjechaliśmy na tę konferencję i jeden pastor z południa zaprosił nas na śniadanie do siebie do domu. I mówi, słuchajcie, to ja też jestem w Warszawie, idziemy na tę konferencję, to przyjedziecie, wpadnijcie, zjemy razem śniadanie. I znaliśmy tego brata, właściwie nie był pastorem, ale był usługującym i tam znanym organizował konferencję i się z nim przyjeździliśmy. Przyjeździliśmy do niego do domu, a tam siedzi taka para ludzi. I on mówi, o, chciałem was przedstawić, tu są... I wiesz, ja myślałem, że tak pastor zaprasza pastora na śniadanie, to i ci tu są pastorzy. A on mówi, o, tu jest taki brat i siostra od nas z zboru, zabraliśmy ich na konferencję. O, przywitaliśmy się tego, nie? I później on zaczyna opowiadać, że o, bo tutaj pan Kazimierz, to on się narodził na nowo 2 tygodnie temu. I tak stwierdziliśmy, niech wzrasta, zabraliśmy go z sobą, nie? Ja byłem, to były te pierwsze lata mojego chrześcijaństwa i służby, nie? I dla mnie było wtedy, na tamtym etapie, to było, dzisiaj to jest wstyd, ale wtedy to dla mnie było takie dziwne, że on się tak swobodnie czuje z tymi ludźmi. I z nami jednocześnie. Tak po latach wiem, że jak człowiek jest w Chrystusie, to się z wszystkimi dobrze czuje. Bo się czuje bezpiecznie. I może siebie dać wszystkim i swoją relacją obdarzyć innych. Tak, a ja tam wszedłem i sobie myślę... Myślałem, że to takie pastorskie śniadanko, tak sobie pogadamy o tajnikach służby, o Apollosie, Pawle jak się rzeczy robi. Tak? Ale to jakiś nowo nawrócony człowiek i fantastycznie. I w ogóle żenujące było to, że cała rozmowa zeszła na nich. Na ich wyjście z piekła, nowe narodziny i porzucenie nałogów. Kogo to obchodzi? To są w ogóle podstawy. Ale z perspektywy nieba wszystko inaczej. Całe niebo raduje się, jak się jeden grzesznik nawraca. I duchowy to rozumie. A cielesny tego nie pojmuje. I szuka wyżyn, które są malinami. Dlaczego świat nas nie zna? Bo nie poznał Jego. Więc nie dziwmy się, że nas nie poznał. Ale tak samo my siebie nawzajem poznamy wtedy, kiedy poznamy również Jego. Wtedy poznamy siebie i poznamy innych braci. Nasza jedność, nasza miłość jest uzależniona od tego, jak blisko przyjdziemy do Boga. Powstańmy wszyscy. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci, że jesteś życiem. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj. Ojcze, poznamy siebie nawzajem, kiedy poznamy Ciebie. I odnajdziemy siebie, kiedy odnajdziemy Ciebie. Panie, chcemy być zanurzeni w Twojej miłości, w czymś tak abstrakcyjnym często dla nas i niezrozumiałym i nawet może mistycznym i dalekim gdzieś. Ale wiem, Panie, że to jest to, mimo że, tego jest, że to jest niezrozumiałe i głupie, to jest to dla nas przygotowane. I możemy odnaleźć całkowity swój pokój w Tobie, Królu. Halleluja. Sieri la kira la sedra la obrele sidra la maralaya. Zacznij modlić się w Duchu Świętym. Zacznij wypowiadać słowa. Zacznij mówić. Zacznij mówić do Ojca. Bądź w Duchu.
Dostałam jeden ostrzegający sen, a tak naprawdę mieliśmy 2 takie, w którym Bóg do nas mówił o rozróżnianiu. I mówił o tym właśnie tak w kontekście tego, co Marek dzisiaj mówił. Poznajcie, jak jesteście poznani. Tak? Poznajcie, jak jesteście poznani. Ja wierzę naprawdę, że przychodzi teraz taki czas, w którym my będziemy naprawdę musieli spojrzeć na rzeczy, które są wokoło nas i na nas samych Bożym wzrokiem. Że to już jest taki koniec tego, kiedy my będziemy mogli patrzeć na rzeczy poprzez nasze własne zranienia, poprzez nasze własne grzechy, poprzez naszą własną dumę, poprzez nasze odrzucenie, poprzez to, co przeżywamy, poprzez naszą własną mądrość, tak jak Marek mówił. Że tak jak jest powiedziane w Rzymian, to co dzisiaj było cały czas czytane, Bóg chce być poznany i uwielbiony takim, jakim naprawdę jest. Wiesz, ja spotykam się z ludźmi, którzy mówią mi, że oni nie wierzą w Boga charyzmatycznego, a ja mam ochotę zapytać, czyli wasz Bóg jest goły, bo nie bierzecie go w całości takim, jakim jest. Tylko to byłoby prostsze. My bardzo często przychodzimy do Pana Boga, tak jak Marek mówił, żeby zasłużyć sobie na Jego miłość. Albo próbujemy Go zjednać do siebie. Albo coś zrobić, żeby zwrócić uwagę na Niego i Jego uwagę na nas. I myślimy, że to jest coś, co się Jemu podoba. Ale kiedy my spotkamy się z Nim z twarzą w twarz, to my zobaczymy, że my nic takiego nie musimy robić, a nawet nie powinniśmy. I kochani, ja wam takie świąteczne życzenia składam, żeby każda osoba przy stole, z którą usiądziecie lub z którą nie usiądziecie, była dla was taką prowokacją zobaczenia tego, co wam Jezus chce przez nią pokazać. Każda relacja, w której się znajdziecie lub w której nienawidzicie się znaleźć na tych świętach, żeby była dla was kolejnym objawieniem Jezusa. I każdy ciężar, który teraz nosicie ze względu na choroby i smutek w waszym domu, ze względu na trudne sytuacje, aby były odnalezieniem Chrystusa. Bo jeżeli dochodzimy do miejsca złamania, to możemy być pewni, że On z nami tam będzie. To nie będzie łatwe, ale słuchajcie, jeżeli w tym złamaniu zaczniemy Go słuchać, to znajdziemy się w Jego obecności mocniej, głębiej niż do tej pory. Także patrząc w oczy drugiej osobie, albo nie mogąc spojrzeć w oczy tej osoby, pytajmy się, Panie, co Ty chcesz mnie przez to objawić? Kochani, Jezus umarł po to, żebyśmy mieli relację z Tatą. Kiedy w końcu wejdziemy do końca w tą relację, wierząc, że to było po to? Kiedy nie przestajemy zatrzymywać się na Jezusie w drodze do Ojca? Ja wierzę, że to jest nasze poznanie siebie i naszego życia przez stanięcie z Nim. Nie tak jak Marek mówił, to mnie właśnie bardzo mocno dzisiaj pociągnęło do tego. Nie mówiąc, jestem gotowa na jedzenie obroku, jestem gotowa na jedzenie ze świniami. Muszę sobie zapracować. Ale jestem gotowa na Twoją decyzję względem mojego życia, jakakolwiek ona jest.